naszych katechezach. Obecnie rozważamy przykazania Boże. Pierwszy rozdział tych przykazań: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I dziś zajmiemy się pierwszym przykazaniem. Przykazania były rozważane, dlaczego te przykazania, co to takiego jest ten dekalog. Ale warto sobie jeszcze raz uświadomić, że jest to pewna hierarchia wartości, która jest nam dana, która jest zdrowa, bo mamy różne hierarchie wartości. Oczywiście, jakby kogokolwiek gdzieś tam zapytał, czy w kościele, czy na lekcji religii, no to powie, że na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, na drugim miejscu jest człowiek i ja, na trzecim świat stworzony. Ale czy tak jest do końca? O tym nam mówi przecież serce. Serce nas ciągnie tam, gdzie jest nasz skarb. Tak Chrystus powiedział, gdzie skarb twój, tam i serce twoje. I widzimy, że nieraz w tym świecie można się pogubić. Rzeczywiście, co jest tak dla mnie najważniejsze, właśnie odpowiadając na to pytanie, co jest dla mnie najważniejsze, ale odpowiadając sercem, czy na pewno Pan Bóg, czy na pewno po nim drugi człowiek, a czy to nie są jakieś inne wartości, które powinny być daleko, daleko w tyle, które tylko pomagają jakoś w życiu tutaj, w egzystencji, w godnym życiu. Niektórzy może odpowiedzą, staną w prawdzie przed sobą i powiedzą, że to, nie wiem, może być jakieś pieniądze, mogą być przyjemności, mogą być jeszcze, nie wiem, jakieś zakupy, konsumpcjonizm, wszelkie różne takie wartości, które nie są najważniejsze, które nie są najdoskonalsze, które nie są trwałe, wieczne. Bo na pierwszym miejscu powinno być to, co wieczne, to, co trwałe. Powinien być sam Bóg. O tym nam przypomina pierwsze przykazanie. I każdy z nas chyba dobrze pamięta scenę z Ewangelii, kiedy do Jezusa przychodzi uczony w piśmie i zadaje mu pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. I jako odpowiedź słyszymy słowa: pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Odpowiedź ta spodobała się uczonemu w piśmie. Właśnie miłować Boga to podstawa wiary, która ma swoje źródło w prawie dekalogu. Odnosi się ona do pierwszego przykazania, które mówi: ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli twojej. Nie będziesz miał bogów obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz im służył. Natomiast, jak jeszcze dodaję, jest napisane u Mateusza w 4 rozdziale, jest napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Co to znaczy właśnie oddawać cześć Bogu? Co to znaczy, że mamy Mu służyć? To są takie pytania, które powinniśmy sobie zadać, bo w dzisiejszych czasach no raczej nie jest modne to słowo, w ogóle taka postawa służby, służenie to takie od razu przychodzi do głowy, że jakieś niewolnictwo tutaj wchodzi w grę. Każdy przecież chce, by jego wolność była prawdziwa, a nie ograniczana przez kogokolwiek. I dzisiaj także da się słyszeć, że nie chcę, żeby mnie ograniczał Bóg, niektórzy tak mówią. I nie do pomyślenia jest, by komukolwiek, ktokolwiek służył, chyba że ma z tego jakieś określone korzyści. O, no wtedy tak, wtedy przemilczymy różne rzeczy, bo jest korzyść, ja wtedy mogę jakoś, nie wiem, stracić na godności, ale mam z tego jakąś korzyść. Natomiast prawo dekalogu jest często właśnie kontestowane, wyśmiewane, czy wręcz odrzucane, dlatego że no, mamy to pierwsze przekazanie. Chodzi o to, żeby służyć Bogu. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i będziesz mu służył. I w ten sposób wchodzimy w te 10 przykazań, w pierwsze przykazanie, w pierwszą część przykazania, bo tych części jest kilka, my się zajmiemy tą pierwszą. I tu mamy takie w katechizmie piękne punkty: wiara, nadzieja, miłość. I no właśnie, żebyśmy weszli dalej, dlaczego mamy służyć, dlaczego to pierwsze przykazanie. Nasze życie moralne musi mieć gdzieś swoje podłoże, musi mieć gdzieś swoje źródło, musi mieć gdzieś fundament po to, abyśmy się nie pomylili, abyśmy byli wierni tym zasadom, które wyznajemy. I najlepiej, kiedy swoje źródło znajduje w wierze w Boga. To jest najlepsze wyjście. Nie ma lepszej opcji. Boga, który objawia nam swoją miłość. To jest ważne, że On nam objawia swoją miłość. Nie objawia nam surowo jakichś nakazów, które są puste, które jakieś tylko wymagają, tylko zakazują, czyli narzucają ciężary. Nie. Bogu, który objawia swoją miłość. Święty Paweł mówi też o posłuszeństwie wiary jako o pierwszym obowiązku. Natomiast w nieuznawaniu Boga widzi on źródło i wyjaśnienie wszystkich wypaczeń moralnych. Naszym obowiązkiem względem Boga jest wierzyć w Niego i świadczyć o Nim. Kiedy są wypaczenia moralne, kiedy no widzimy, że coś nie tak się dzieje, nie tak drugi człowiek postępuje, nie tak ja postępuję. Często przecież tak widzę, że nie tak ja postępuję, no to o czym to świadczy? Że nie uznaje w tym momencie Boga w swoim życiu. Bo to jest źródło, to nieuznawanie właśnie wszelkich moralnych wypaczeń. To znaczy, że nie uznaje Go ani sercem, ani umysłem, albo którąś z tych sfer właśnie. Serce, umysł, dusza, moc nasza, siły te nasze. To, co jest treścią tego przykazania, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. W tych wszystkich płaszczyznach powinniśmy Boga na pierwsze miejsce postawić i wtedy mamy pewność, że nasze życie moralne będzie takie, jakie powinno być. I przez to my będziemy szczęśliwi i innych będziemy uszczęśliwiać. To pierwsze przykazanie właśnie domaga się od nas umocnienia naszej wiary. Strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia. Można w różny sposób właśnie zgrzeszyć przeciw wierze. Są takie grzechy, na przykład dobrowolne wątpienie. Dotyczy wiary, lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia, lub też odmawia uznania tego za prawdziwe. Jest wątpienie niedobrowolne, czyli ono oznacza taką chwiejność w wierze, trudność w przezwyciężaniu zarzutów związanych z wiarą lub niepokój spowodowany jej niejasnością. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane. Różne są sytuacje, kiedy nie wszystko rozumiemy i nie zrozumiemy wszystkiego do końca życia. Bo są pewne rzeczywistości, które nazywamy tajemnicą, do których nie mamy dostępu takiego w pełni, bo nie możemy tutaj oglądać na ziemi Boga twarzą w twarz. Co to znaczy? To jest taki obraz. To znaczy, że mieć pełny przystęp i zobaczyć Boga w pełni. To jest dopiero, będzie to możliwe po zakończeniu tutaj ziemskiego życia. Wtedy, kiedy człowiek znajdzie się w niebie, czyli będzie właśnie wtedy przebywał z Bogiem. Natomiast nieraz właśnie jest takie wątpienie, a czy to tak, dlaczego mam tak wierzyć, co mi to da, że będę wierzył tak czy tak, że będę tak postępował, co mi to da, a skąd ja to mogę wiedzieć, że tak jest, to tylko mówi ksiądz gdzieś tam w kościele. No właśnie, i ten ksiądz jest posłany przez Boga, aby o tym przypominać, że jest tak, tak i tak. I on ma specjalną misję, misję nazywamy to kanoniczną. I on nie może mówić w tym momencie głupot, tylko ma mówić prawdę. Jest zobowiązany do tego, żeby mówić prawdę, bo kiedyby nie mówił, no to wtedy straciłby tą misję. Jest bardzo pięknie ułożone w kościele. A to wszystko z troską o każdego człowieka, który jest, do którego jest posłany. No właśnie, jeszcze inne są grzechy przeciw wierze. Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową wyrażenia zgody na nią, czyli na wiarę. No właśnie te sytuacje. Herezja. Herezja nazywa się uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczenie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Nie wszystkie rzeczy rozumiem, ale to nie znaczy, że jeśli nie rozumiem, to znaczy, że tego nie ma i ja w to nie będę wierzył. Albo podoba mi się w kościele to i to, ale to mi się nie podoba, więc z tym się nie zgadzam i w to nie będę wierzył i tak nie będę postępował. Ale to już właśnie uporczywe zaprzeczenie jakiejś prawdzie, ważnej prawdzie. I to jest herezja, apostazja, czyli całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Niektórzy właśnie nawołują do tego wręcz innych, aby porzucić wiarę chrześcijańską, aby wypisać się, w cudzysłowie wypisać się z kościoła. Kiedy człowiek przyjmuje chrzest, do końca życia jest naznaczony, na wieczność jest naznaczony pieczęcią Boga i też o tym należy pamiętać, bo ta pieczęć też człowieka zobowiązuje. Schizma, następny grzech przeciw wierze, czyli odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami kościoła uznającymi to zwierzchnictwo, czyli odłączenie się od kościoła katolickiego, któremu przewodzi Piotr naszych czasów. To jest wiara. Jest jeszcze w tym punkcie związanym z treścią Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i będziesz mu służył. Jest nadzieja. I gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Ale powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia jego miłości i do działania zgodnie z przykazaniami miłości. Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga. Jest także lękiem przed obrażeniem miłości Bożej i spowodowaniem kary. Pierwsze przykazanie dotyczy także grzechów przeciw nadziei, którymi są rozpacz i zuchwała ufność. To właśnie musimy sobie te dwie rzeczy rozróżnić. Wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia swoich grzechów. Sprzeciwia się ona dobroci Boga i jego sprawiedliwości, gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom oraz jego miłosierdziu, czyli totalny brak nadziei na przebaczenie, na osiągnięcie przebaczenia, na osiągnięcie pomocy od Boga. To jest ta rozpacz. A przecież nigdy nie ma takiej sytuacji w życiu, że nie byłoby nadziei na to, żeby powstać. Pan Jezus daje tego przykład, dawał wiele razy tego przykład, czyli dając nadzieję człowiekowi. Popatrzmy chociażby na tego dobrego łotra. My tak z tego dobrego łotra nawet zrobiliśmy takiego, nazwijmy to, no nie wiem, idealnego moralnie. On wcale nie był idealny moralnie. To był zbój, to był zbir, to był przestępca. Jego się bali ludzie. I on powiedział, on słusznie cierpimy za to, co wyrządziliśmy. Czyli wiedział już, wiedział wszystko, za co cierpi. Ale miał jeszcze tą nadzieję. Jezu, wspomnij na mnie. Czyli do końca miał tu nadzieję, że przed Panem Bogiem stanie w jakiś sposób usprawiedliwiony przez Jezusa. Przez Jezusa. Jezus mu daje tę nadzieję. Daje mu tę nadzieję, a skoro daje Jezus mu tę nadzieję, to później się wszystko spełnia, bo to jest Bóg. Nie może przeczyć swoim słowom. I rozpacz powoduje, że jest brak nawet tej nadziei, tej takiej ostatniej, gdzieś głęboko ukrytej nadziei w sercu. I człowiek nie powinien dopuszczać tej rozpaczy i kiedy pojawia się taka myśl, kiedy pojawia się taka myśl w głowie, taka postawa w człowieku, natychmiast powinniśmy iść do kratek konfesjonału i to wszystko wyznać, szczerze wyznać i prosić o przebaczenie. Jest jeszcze drugi rodzaj grzechu przeciw nadziei. To jest zuchwała ufność. Istnieją nawet dwa rodzaje takiej zuchwałej ufności według katechizmu. Albo człowiek przecenia swoje możliwości, mając nadzieję zbawić się bez pomocy z wysoka, czyli ja tu jestem idealny, wykonuję to, to i to, wszystkie przykazania zachowuję, nikogo nie pobiłem, nikogo nie obmówiłem, nie mam jak grzeszyć na to, co ja mam za grzechy, na przykład. No jestem idealny, wręcz jestem idealny, robię to, to i to, same dobre rzeczy, no czyli no, to jest taka zuchwała ufność, tak? Albo też zuchwale ufa wszechmocy i miłosierdziu Bożemu, z drugiej strony może być taka druga postawa, mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi. Czyli no dzisiaj sobie pogrzeszę, dzisiaj zrobię to i to, a jutro i tak pójdę się wyspowiadam. To jest taka postawa. To jest grzech przeciwko nadziei. Grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu. Bo takie postawa, no dzisiaj sobie zjem, nie wiem, coś, czego mi nie można, a później wezmę sobie cudowną tabletkę. I wszystko gra. No to jest, można powiedzieć, takie głupie, nierozumne. Nierozumna postawa w tym wszystkim. Czyli zuchwała nadzieja na otrzymanie przebaczenia. Właśnie to jest to. Wracamy do tej prawidłowej postawy. Wiemy, kim jest Bóg. I uczymy się Go miłować. Uczymy się Go miłować. To nie jest tak, że każdy z nas już w pełni miłuje Pana Boga. Właśnie uczymy się Go miłować i tym sercem, i duszą, umysłem, całymi swoimi siłami. I z pokorą, kiedy upadamy, to powstajemy, prosimy Go o przebaczenie. W ten sposób już Go ukazujemy w naszym życiu, jako że On jest na pierwszym miejscu, że to On jest najważniejszy. Jest jeszcze trzecia rzeczywistość, czyli miłość. Wiara w miłość Boga obejmuje wezwanie i zobowiązanie do odpowiedzi szczerą miłością na Bożą miłość. Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia przez Niego i ze względu na Niego. I przeciw miłości Bożej można grzeszyć w różny sposób, na przykład przez obojętność. Obojętność zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą, nie uznaje jej inicjatywy i neguje jej moc. To jest dobre pytanie właśnie, czy ja dzisiaj wierzę w tą miłość Boga, w jej moc, wielką moc, to niesamowitą moc ma Boża miłość, którą doświadczamy przez to, że Bóg zostawił ją poprzez innych ludzi, udziela nam poprzez innych ludzi, a jeśli by nawet człowiek nie spostrzegł tego, że Bóg udziela tej miłości Bożej przez innych ludzi, przez stworzenie, przez cały świat stworzony, to zawsze takim dowodem miłości Bożej jest to, że ja żyję. Ja ciągle żyję. Mogłoby mi w ogóle nie być. Mogłoby być tak, że nie byłoby takiego człowieka jak ja. Ale jestem. To jest pierwszy dowód miłości Bożej do mnie. Dał mi życie. Także niewdzięczność jest takim grzechem przeciw miłości Bożej. Ona pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również odwzajemnienie się miłością na miłość. Też jest oziębłość. Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odpowiedzi na miłość Bożą. Może zakładać odmowę poddania się poruszeniu miłości. Nieraz tak jest, człowieka porywa, wreszcie zrozumiał, wreszcie jest to takie światełko, gdzieś pojawia się. Przecież to Bóg mnie ukochał. Człowiek się gdzieś tam popłacze, ale sobie za chwilę, nie, nie, nie. Ja muszę być twardy, to nie będziemy się tak rozdrabniać. Miłość zawsze rodzi miłość. I ważne, żeby się na to nie zamykać. Znużenie lub lenistwo duchowe też są następne postawy grzeszne przeciw miłości Bożej. Posuwa się do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego. No właśnie, i tutaj wychodzi to, że chrześcijanin to jest człowiek radosny, pomimo różnego trudu, pomimo wszelkich przeciwności, pomimo krzyża, który niesie. To jest człowiek radości, bo wie, że tutaj się wszystko nie kończy. Bo wie, że jest coś dalej. I w ogóle, że tą rzeczywistość przenika przecież Bóg, Boża miłość, Boży zamysł. Nie wszystko rozumie, ale wie, że w Bogu nie może stracić nadziei, że Bóg jest tym najbardziej kochającym Ojcem, którego ma. I to jest źródło tej radości. I jeszcze jest inna postawa grzeszna, nienawiść do Boga. Ona się rodzi z pychy. Sprzeciwia się ona miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci, usiłuje Mu złorzeczyć jako temu, który zakazuje grzechów, a wymierza kary. Czyli ja się z tym nie zgadzam stanowczo, nie, bo mi jest tak przyjemnie grzeszyć w ten sposób, w ten i w ten. A przez to ktoś może złorzeczyć Bogu. No najgorsze jakieś rzeczy mogą mu przychodzić do głowy i to wyrzucać Bogu, sprzeciwić się tej miłości. Właśnie to, przecież to jest wszystko z miłości do ciebie, człowiecze, po to ci dałem te przykazania, abyś pamiętał o tym, jak żyć, żeby do mnie dotrzeć. Bo była sytuacja, kiedy byłeś w raju, kiedy tego nie potrzebowałeś, kiedy byłeś ze mną cały czas, ale jednak zgrzeszyłeś, odeszłeś ode mnie i dałem ci te przykazania, ażebyś się nie pogubił na tej drodze, żebyś z powrotem wrócił do mnie. Dałem ci siebie samego jako Jezus Chrystus, który potwierdziłem te przykazania właśnie z tym życiem na ziemi tutaj i uświęciłem twoją naturę po to, abyś mógł radośnie i z miłością w sercu, z tą wiarą, z nadzieją iść przez życie.